Słowo Boże przeczytam z Księgi Izajasza, z rozdziałów 63 i 64. Spójrz z nieba i popatrz ze swojego świętego, wspaniałego przybytku. Gdzież jest Twoja żarliwość i Twoja moc? Nawał Twoich uczuć i Twojego miłosierdzia. Nie stój na uboczu. Ty wszak jesteś naszym Ojcem, gdyż Abraham nas nie zna, a Izrael nas nie uznaje. Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem i naszym Odkupicielem. To jest Twoje imię od wieków. Dlaczego dopuściłeś, Panie, że zboczyliśmy z Twoich dróg, a nasze serca znieczuliłeś na bojaźń przed Tobą? Zwróć się znowu ku nam przez wzgląd na Twoje sługi, na plemiona, które są Twoją własnością. Dlaczego bezbożni wkroczyli do Twojej świętości, nasi nieprzyjaciele podeptali Twoją świątynię? Staliśmy się podobni do tych, nad którymi Ty nie panowałeś i którzy nie są nazywani Twoim imieniem. Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił, oby przed Tobą zatrzęsły się góry, jak ogień zapala chrust i powoduje, że kipi woda, oby było objawione Twoje imię Twoim nieprzyjaciołom, tak, że narody będą drżeć przed Tobą, gdy czynisz dziwne rzeczy, których nie oczekiwaliśmy. Obyś zstąpił i zatrzęsły się góry przed Tobą. Boże Ojcze, my jak zwykle prosimy Cię o Twojego ducha, o Twoją mądrość i umiejętność rozumienia Twojego słowa. Ale też chcemy Cię prosić właśnie o to, co prosił prorok Izajasz. Żebyś rozdarł niebo i zstąpił. I żebyś zadziałał. Żebyś działał w naszych sercach, w naszej społeczności, w całym naszym Kościele. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Posłuchajcie jeszcze raz tych końcowych słów. Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił. Oby przed Tobą zatrzęsły się góry, gdy czynisz dziwne rzeczy, których nie oczekiwaliśmy. Obyś zstąpił i zatrzęsły się góry przed Tobą. Kiedy tak sobie czytałem te słowa, to pomyślałem, że to jest szczególna prośba. To nie jest taka prośba powszednia o to, żeby Bóg zaspokoił nasze podstawowe potrzeby, żebyśmy mieli co jeść, żebyśmy mieli się w co ubrać, ale to jest taka gorliwa prośba o coś, co zwykle nazywamy w społecznościach chrześcijańskich przebudzeniem. Oczywiście mówiąc o przebudzeniu, mam na myśli nie tyle jakąś ludzką aktywność, zaangażowanie, ale przede wszystkim Boże działanie w życiu człowieka czy całej społeczności. Jasne, działanie człowieka jest konsekwencją tego Bożego działania. To jest prośba o przebudzenie, ale żeby mówić o przebudzeniu, żeby w sposób zasadny używać tego określenia, trzeba mieć taką umiejętność czy możliwość porównać dwa stany. To jest tak jak na przykład w nocy jesteśmy w stanie się przebudzić, ale musimy wcześniej spać. Wybaczcie, że to tak łopatologicznie tłumaczę, ale to jest istotne, żeby sobie z tego zdać sprawę, dlatego że ten termin przebudzenie to jest termin z zakresu duchowości. Jeśli my mamy, tak jak ten prorok, utożsamić się z tymi słowami i zawołać o to przebudzenie, o to szczególne działanie w naszym życiu, to musimy zanalizować siebie, swój stan i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ja śpię, czy jestem przebudzony, w którym stanie się znajduję. Jeśli jestem przebudzony, to myślę, wszystko jest w porządku. Ale jeśli śpię, to bardzo potrzebuję zawołać, tak jak Izajasz, obyś rozdarł niebo i zstąpił, bo taki sen prowadzi do śmierci. Spróbujmy więc w oparciu o ten tekst zastanowić się nad naszą sytuacją. Czy śpimy, czy czuwamy? Pierwszą myśl, którą chciałem się z wami podzielić, mógłbym zatytułować Bóg ze wspomnień. Prorok Izajasz zadaje takie retoryczne pytania na początku. Gdzie jest twoja żarliwość? Gdzie jest twoja moc? Gdzie są twoje uczucia do nas? Gdzie jest twoje miłosierdzie? Dlaczego on pyta o takie rzeczy? No, jasne jest, że tego mu brakuje, ale nie zawsze tak było. I kilka wersetów wcześniej możemy przeczytać, jak było. Prorok Izajasz pisze, i wspominali dawne dni Mojżesza i jego lud. Gdzież jest ten, który go wyprowadził z morza, gdzie pasterz jego trzody? Gdzież jest ten, który włożył ducha swego świętego do ich serc? Który sprawił, że po prawicy Mojżesza szło wspaniałe jego ramię, który przed nimi rozdzielił wody, aby sobie zapewnić wieczne imię? Który ich przeprowadził przez głębiny jak konia po stepie, a nie potknęli się? Tak wiodłeś swój lud, aby sobie zapewnić sławne imię. Prorok mówi, tak było kiedyś, dawno temu. Bóg robił wspaniałe rzeczy, wyprowadził cały naród z Egiptu, przeprowadził przez morze, wprowadził do ziemi obiecanej. A teraz? Gdzie się to wszystko podziało? Dlaczego Bóg już nie działa tak jak wtedy? Ciekawe, prorok Izajasz używa takiego rozkazu wręcz skierowanego do Boga. Nie stój na uboczu. Nam nie wystarczy, mówi prorok, żyć historią, mitem założycielskim. Nam nie wystarczy wspaniała historia. My potrzebujemy wspaniałej, pełnej twojego działania teraźniejszości. Te słowa były wypowiadane przez proroka Izajasza prawdopodobnie w czasie wygnania babilońskiego. Kiedy Izrael znajdował się na obcej ziemi, świątynia i Jerozolima były zburzone, oni byli bezdomni. I prorok zadaje pytanie, dlaczego kiedyś było lepiej niż teraz? Dlaczego kiedyś działałeś, Panie Boże, a teraz nie działasz? Jaka jest nasza sytuacja? Jedną z takich moich obaw, które dotyczyły roku reformacji, było to, że my będziemy wspominać odwagę, będziemy wspominać odkrywanie Słowa Bożego, będziemy wspominać to, że kiedyś ewangelicy byli bardzo pracowici, że kiedyś kościoły były pełne, że kiedyś działy się wspaniałe rzeczy i że to będzie dla nas tylko takie ckliwe wspominanie. Wspominanie Boga z przeszłości. Ale można też zadać to pytanie bardzo indywidualnie. Jak wygląda nasza osobista sytuacja duchowa? Czy Bóg jest kimś, kto działa teraz, na przykład wczoraj albo dzisiaj? Czy to jest Bóg, którego znamy z przeszłości? Bo kiedyś wydarzyło się coś niesamowitego, ale to było jednorazowe. Jeśli w naszej duchowości czujemy, że znajdujemy się w stanie takiego letargu albo snu, i potrzebujemy czegoś więcej, tak jak zauważa Izajasz, który mówi Panu Bogu, popatrz na mnie, gdzie się podziały te wszystkie twoje uczucia, nie stój na uboczu. To możemy też za prorokiem Izajaszem użyć tych jego słów i się tymi słowami pomodlić. Zadziałaj. Albo możemy użyć tych słów z końca tego tekstu. Obyś rozdarł niebo, zstąpił. Mamy do tego prawo. Możemy brać przykład z tego tekstu kazalnego, z tej sytuacji Izraelitów. Oczywiście warunkiem jest to, że przeszłość przestaje nam wystarczać i potrzebujemy wspaniałej teraźniejszości, potrzebujemy przebudzenia dzisiaj. Druga myśl mogłaby być zatytułowana Kryzys tożsamości spowodowany grzechem. Kryzys tożsamości spowodowany grzechem. Dlaczego? Dlatego, że znowu Izajasz mówi, ty wszak jesteś naszym ojcem, gdyż Abraham nas nie zna, a Izrael nas nie uznaje. I te słowa brzmią bardzo poważnie, szczególnie w ustach przedstawiciela narodu, dla którego to pochodzenie od Abrahama było konstytutywne. To było coś bardzo ważnego. Hebrajczyk potomek Abrahama. Bóg Hebrajczyka to Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, czyli Izraela. A tu się nagle okazuje, że ci Hebrajczycy w tamtym czasie, współcześni prorokowi Izajaszowi, zaczynają rozumieć, że Abraham to by już nie chciał mieć z nimi nic wspólnego. Może gdyby się pojawił w ich czasach, to nie mógłby rozpoznać swoich potomków w tym grzesznym ludzie. W końcu całe to wygnanie, zniszczenie świątyni, to była konsekwencja grzechu Izraela. Abraham ich nie zna. Izajasz mówi, staliśmy się podobni do tych, nad którymi ty nigdy nie panowałeś i którzy nie są nazywani twoim imieniem. Oni stracili obywatelstwo, oni stracili ojca Abrahama, stali się sierotami i potrzebowali zostać adoptowani ponownie. Ale w tych słowach Izajasza jest też bardzo wielka nadzieja i niesamowita prawda. Bóg jest ich ojcem bez względu na wszystko. Dlaczego? Bo to jest jego natura. Izajasz mówi, ty jesteś naszym ojcem, naszym odkupicielem. To jest twoje imię od wieków. Nawet wtedy, kiedy jesteśmy na wygnaniu, w obcej ziemi, nawet wtedy, kiedy ponosimy konsekwencje własnych grzechów, ty jesteś naszym ojcem. I tu znowu możemy znaleźć się w takiej sytuacji, w której będziemy się czuli wyautowani. To też jest jakiś rodzaj duchowego snu, duchowego letargu. Być może nie będziemy czuli związku z żadną społecznością, nie będziemy czuli związku z żadnymi wartościami chrześcijańskimi, ale wtedy znowu mamy szansę powiedzieć, Panie Boże, Ty jesteś moim ojcem. Ja potrzebuję, żebyś mnie przebudził. Potrzebuję Twojej mocy, obyś rozdarł niebiosa i zstąpił. Słuchajcie, kiedy tak mówimy o przebudzeniu, o tym, że indywidualnie potrzebujemy czegoś więcej niż tylko wspominania Bożego działania, ale potrzebujemy Bożej teraźniejszości. Kiedy mówimy o tym, że Izraelici mogli przeżywać kryzys tożsamości właśnie związany z tym, że zgrzeszyli. Kiedy my możemy przeżywać jakiś kryzys, jakiś dół związany z tym, że grzeszymy albo że odpadamy. Kiedy mówimy właśnie o tym, że potrzebujemy, czy możemy potrzebować przebudzenia, przypomina mi się historia przebudzenia, które nie jest jakąś abstrakcją, gdzieś tam kiedyś w Ameryce się coś działo, ale przypomina mi się historia przebudzenia na gruncie ewangelickim, na gruncie polskim, która miała miejsce w naszym kraju, rozpoczęła się od Śląska Cieszyńskiego na przełomie XIX i XX wieku. I chciałbym wam zwrócić uwagę na kilka rzeczy właśnie związanych z tym przebudzeniem i z tą historią. Zaczęło się to od dwóch takich księży z naszego kościoła, od księdza Jana Pindura, który podróżował po świecie. Był w Ameryce u takiego ewangelisty Dwighta Moody'ego, był w Anglii u Charlesa Spurgeona. To są wielkie nazwiska, wielkie postaci. I tam słuchał ich ewangelizacji. Potem przyjechał do Polski i zaszczepił taką chęć poruszenia Bożej społeczności, chęć przebudzenia w innym z naszych księży, w księdzu Karolu Kuliszu, który z kolei też pojechał do Walii i w wyniku tych wszystkich zjawisk, zdarzeń, podróży powstała w 1906 tak zwana społeczność chrześcijańska. Nie tylko ci księża mieli duży udział, ale wiele innych osób, między innymi rodzina Chławiczków, która też bardzo zaznaczyła się i miała duże zasługi dla tej społeczności chrześcijańskiej. To był taki ruch, który prowadził do dużego przebudzenia w parafiach, do zaangażowania wiernych. To się szczególnie przydało po II wojnie światowej, kiedy Kościół trzeba było w zasadzie postawić od nowa na nogi. Efektem tego całego zaangażowania były tak zwane kursy ewangelizacyjne czy tygodnie ewangelizacyjne, ta nazwa jest może nam bardziej znana, które odbywają się do dzisiaj i które dla wielu ludzi, też z naszej parafii, stanowiły taki kamień milowy, takie przebudzenie, jeśli chodzi o naszą duchowość. Ciekawe jest to, że społeczność chrześcijańska też napotykała różne problemy na swojej drodze. Między innymi na samym początku zostali oskarżeni o sekciarstwo, bo powstaje nowa grupa, zaczynają działać, więc co sekta? I ksiądz Kulisz napisał wtedy taką książkę Czego chcemy? I w tej książce napisał coś takiego. Sekciarstwa na żaden wypadek nie będzie żadnego, bo tu nie chodzi o jakąś inną naukę, o jakieś nowe wyznanie, ale tu chodzi o to, aby się w naszym kościele na Śląsku urzeczywistniła chrześcijańska społeczność, aby i u nas niejedna biblijna prawda, o której dotąd tylko słyszeliśmy, przeszła w rzeczywistość, w życie. To jest definicja przebudzenia. Aby niejedna biblijna nauka, o której dotąd tylko słyszeliśmy, weszła w życie. I tak społeczność chrześcijańska funkcjonowała. Wprowadzała Słowo Boże w czyn. Organizowali spotkania, studia biblijne, godziny biblijne, działali. Właśnie tygodnie ewangelizacyjne są pokłosiem działania tamtej społeczności. Bo nie chcieli znać Boga tylko ze słyszenia, ale chcieli Go wpuścić do swojego życia tak, żeby On właśnie rozdarł niebiosa, żeby góry przed Nim zadrżały. Późniejszy biskup kościoła, ksiądz Karol Kotula, napisał w swoich wspomnieniach z roku 66 i tak opisywał jeden z tygodni ewangelizacyjnych. Niewątpliwie tydzień ten był dla wielu uczestników poważnym przeżyciem i niejedno serce poruszył, niejedną duszę przeorał. Niejedno serce poruszył, niejedną duszę przeorał. Kolejny aspekt przebudzenia. Nie jesteśmy już tacy sami, jacy byliśmy. To jest historia przebudzenia z początku XX wieku. Pytanie, czy to tylko będzie ładna historia? Czy my też jesteśmy w stanie zrobić coś, żeby takie przebudzenie stało się naszym udziałem i naszą teraźniejszością? To zawołanie proroka, obyś rozdarł niebiosa i zstąpił, one tworzą taką ramę jego szczególnej prośby. Prorok też mówi, obyś poruszył góry. Ciekawe, że w wyobrażeniach starożytnych Hebrajczyków góry były takim najbardziej stabilnym elementem świata. A tu nagle prorok mówi, Panie, przyjdź i porusz ten najbardziej stabilny element świata. A czy bylibyście się w stanie pomodlić, przyjdź i porusz to, co w moim życiu wydaje mi się najbardziej stabilne? Porusz podstawy tego mojego życia? Panie, przyjdź, przebudź mnie, moją społeczność. Zadziałaj bezprecedensowo. Zadziałaj tak, jak jeszcze nigdy nie działałeś. Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił, aby przed Tobą zatrzęsły się góry. Amen.